Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
Dzień dobry, w studiu senator Waldemar Witkowski, lider Unii Pracy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W weekend dowiedzieliśmy się, że kandydatem Koalicji Obywatelskiej będzie Rafał Trzaskowski. Prawo i Sprawiedliwość popiera Karola Nawrockiego. Pan też będzie chciał zostać prezydentem Polski?
Tak się złożyło, że chyba w czwartek uzgodniliśmy, i Włodzimierz Czarzasty dopisał mnie do listy konsultowanych kandydatów na prezydenta z ramienia Lewicy.
Czyli pan może być jedynym kandydatem Lewicy. Jest pan na krótkiej liście, tak?
No mamy porozumienie teraz, czy partie Unia Pracy, PPS i Nowa Lewica, i w związku z tym chyba naturalne było tak, że przewodniczący partii chociażby próbują startować. Szefem PPS-u jest Wojciech Konieczny. No, Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty raczej oczekuje na to, żeby zostać marszałkiem i nie chce startować w wyborach prezydenckich. Współprzewodniczący Robert Biedroń jest w Europarlamencie, poprzednio startował. Chyba sam nie był do końca zadowolony ze swojego wyniku, a na pewno dużo struktur partyjnych też
trochę
tego nie
było. Trochę ponad 2% w 2020 roku. A ile nazwisk jest na tej liście Lewicy, z której będzie wybierany kandydat Lewicy?
Z tego, co wiem, teraz 5.
I jednym z nich jest Waldemar Witkowski, a pozostałe nazwiska to kto
pozostałe
jeszcze?
Nazwiska były wcześniej sądowane. Znaczy nie mogę tego ujawnić. One były, ponieważ jakby zostałem dopisany do tej listy w ostatniej chwili, po mój start trochę uzależniałem od decyzji władz partii, a Radę Krajową mamy dopiero 7 grudnia. No ale w momencie, kiedy się okazało, że 7 grudnia to będzie już mu starta po obiedzie, no to tak półoficjalnie, jeszcze nie jako reprezentant Unii Pracy, ale jako jeden z liderów Lewicy do tej listy zostałem dopisany, mówię, po tam kilkutygodniowym wcześniejszych badaniach. Oczywiście ten start nie jest w ten sposób jakby równy, ale...
A pana dopisano do tej listy, żeby pan sam nie startował, tak jak było w 2020 roku, kiedy był kandydat Nowej Lewicy Robert Biedroń, ale był też Waldemar Witkowski,
nie
lider Unii Pracy.
Nie znam, dlaczego mnie do tej listy dopisano. Po prostu taką informację przyjąłem do wiadomości, że będę jedną z osób sądowanych w tym wewnętrznym sondażu.
14 listopada napisał pan na portalu X: jako senior, a nie emeryt, nie potrzebuję niczyjej łaski. My zarobiliśmy na godne życie. O to chcę walczyć jako senator RP i w wyborach prezydenckich w 2025 roku. To należy rozumieć, to należało rozumieć jako taką chęć kandydowania, czy jako już taką decyzję, że pan będzie startował?
Jak dokładnie się odczyta to zdanie, to napisane jest tak, że to jest kwestia, że poprę tego, który te postulaty będzie spełniał. No a jeżeli będzie taka potrzeba i konieczność, to sam wystartuję.
Czyli to zostało błędnie zrozumiane, bo niektórzy to odebrali jako pana ogłoszenie startu już.
No może nie jestem tam super polonistą, ale myślę, że to zdanie da się w logiczny sposób rozszyfrować w taki sposób, jak ja chwilę temu to powiedziałem.
Jak pan ocenia swoje szanse, że to pan będzie kandydatem Lewicy?
Nie zastanawiam się na tym. Ja po prostu uważam w ogóle o kandydatach na prezydenta, że to ktoś powinien być przewidywalny.
A jeśli nie wyłoni pana Nowa Lewica jako kandydata Lewicy, to pan nie wyklucza cały czas startu samodzielnego?
Chodzi o tak, mamy porozumienie teraz już 3 partii po odejściu partii Razem, już nie ma partii Razem, jeszcze raz powtarzam, PPS, Unia Pracy i Nowa Lewica, czy w innej kolejności.
Ale najważniejsza jest Nowa Lewica w tym gronie, największa.
No na pewno najbardziej liczna. Które to porozumienie mówi, że w tych wyborach prezydenckich mamy się porozumiewać w sprawie wyłonienia wspólnego kandydata. Ale może tak się zdarzyć, że się nie porozumiemy, czego bym nie chciał. I nie jest do końca tak, że ja muszę gdzieś tam kandydować, natomiast być może jest to dobre rozwiązanie.
Żeby pan wystartował samodzielnie?
Nie, żeby wystartować z ramienia Lewicy.
W 2020 roku miał pan problemy z podpisami. Najpierw PKW stwierdziła, że nie zebrał pan tych 100 tysięcy podpisów. Potem Sąd Najwyższy uznał, że pan może startować. Pan miałby takie zdolności organizacyjne, żeby zebrać 100 tysięcy ważnych podpisów. Tam wtedy martwe dusze się pojawiły.
Wtedy właśnie wyjaśnię tą sytuację, bo niestety PiS od 2020 roku upolitycznił Państwową Komisję Wyborczą. Do dziś jest polityczna, a więc kluby parlamentarne zgłaszają swoich kandydatów. I to nie zawiśli sędziowie, a politycy de facto decydują o tym, kogo zarejestrować, kogo nie zarejestrować, jakie sprawozdanie przyjąć, jakiego sprawozdania nie przyjąć, co jest przykre. No i wtedy rzeczywiście jeden był bardzo aktywny członek, znaczy tego pewności nie mam, ale takie były przesłuchy, że jeden z członków Państwowej Komisji Wyborczej szczególnie zaangażował się, żeby szukać różnic między 8 a 3, 1 a 7. I zabrakło.
Czyli nie
tam
było martwych dusz, a były tylko błędne interpretacje poszczególnych.
Sąd Najwyższy ostatecznie ocenił, że ta decyzja Państwowej Komisji Wyborczej była niewłaściwa i niestety na 12 dni dopiero przed wyborami zarejestrował.
Kto jest dzisiaj faworytem w tych wyborach prezydenckich? Dowiedzieliśmy się, że Koalicję Obywatelską będzie reprezentował Rafał Trzaskowski. Prawo i Sprawiedliwość wystawia, popiera Karola Nawrockiego.
Kto jest dzisiaj faworytem, to nie ma totalnie żadnego znaczenia.
A kto jest dzisiaj?
Nie ma to znaczenia żadnego, bo o tym, kto wygra wybory, będzie decydowała sytuacja gospodarcza w kwietniu i maju przyszłego roku, stabilność wynagrodzeń pracowników, godne życie emerytów, o których mówiłem wcześniej, no, czy wreszcie, czy się skończy, czy nie skończy konflikt, czy wojna w Ukrainie. Więc dzisiaj wyrokowanie, kto wygra wybory, to jest zdecydowanie przedwcześnie. Zresztą przykład 2010 roku był też dobitny faworyt, pewniak, druga kadencja.
2015 rok, Bronisław Komorowski.
W 2015 roku pan Bronisław Komorowski, no, mając 60 parę procent, a na starcie pan Duda miał 10%, wygrał pan Duda. Jedynym, komu się udało na razie wygrać w pierwszej turze wybory, to przypomnę, jest Aleksander Kwaśniewski,
który w 2000 roku.
Tak, wygrał w pierwszej turze, co dla podatników było też korzystne, bo mniej kosztów było związanych z wyborami.
W pierwszym przemówieniu Karol Nawrocki obiecywał zakończenie wojny polsko-polskiej, zapewnienie bezpieczeństwa i obronę wartości chrześcijańskich. Jak pan ocenia tę kandydaturę Prawa i Sprawiedliwości? Dlaczego pana zdaniem partia postawiła właśnie na szefa IPN-u?
No, szukała pewnie takiego rozwiązania, które właśnie hasłami ma wypełnić to, co PiS psuł przez, znaczy naprawić to, co PiS psuł przez ostatnie 8 lat, bo co nie mówić, to państwo polskie pod względem prawnym, a nie tylko prawnym, zostało psute przez układ, no, pana Ziobry i pana Kaczyńskiego. No, to, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, ale także chociażby tej Państwowej Komisji Wyborczej chwilę temu, czy wreszcie zadłużenie państwa polskiego ponad miarę, chaotyczne zakupy wojskowe.
Czyli partia szukała kogoś, kto nie jest kojarzony z Prawem i Sprawiedliwością?
Tak, to odbieram, że szukała kogoś, kto nie jest tak mocno, nie ma tak brudnych rąk, jak niektórzy inni czołowi politycy PiS-u. A co do hasła, że Polacy powinni być ponad podziałami, się porozumieć. Od lat takie hasło promuję. Przypomnę, że, znaczy powiem tak, skłócone narody zawsze traciły. Historycznie to widać w wiekach średnich i pod koniec nawet w XX wieku. Natomiast od lat dajemy taką, jako Unia Pracy, taką nagrodę dla polityka, który potrafi działać ponad podziałami politycznymi.
Partia polityczna przyznaje taką nagrodę.
Tak. Aleksander Kwaśniewski był pierwszym laureatem. No jest kapituła tej nagrody. Drugi to był Włodzimierz Cimoszewicz.
Czyli ludzie lewicy.
Ludzie lewicy, bo oni potrafili działać ponad podziałami. Bo Aleksander Kwaśniewski, niektórzy mieli do niego pretensje. Są do dzisiaj członkowie Nowej Lewicy mają często pretensje do Aleksandra Kwaśniewskiego, że on szukał na siłę gdzieś tam prawej nogi i tak dalej.
A w tym roku komu by pan przyznał taką nagrodę?
Nie ten czas, bo to przyznajemy raz na jakiś czas i myślę, że ten okres ostatni i przedwyborczy był niewskazany, żeby taką nagrodę przyznawać.
Pana kolega z Senatu Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, mówi, że wybory prezydenckie rozstrzygną się w Polsce powiatowej. Pan się z tym zgadza?
Polki i Polacy mieszkają i w miastach dużych i mniejszych. Ja, kiedy jestem senatorem z okręgu, gdzie są właśnie tylko małe miasta. I
faktycznie, Bolesławiec, południowo-zachodnia
Polska. Bolesławiec,
Polska.
Gorzelec, ale Lubań, Lwówek, piękne miasta, historyczne miasta. Natomiast one generalnie w wyniku tej transformacji gospodarczej, niepotrzebnej często rozbudowy administracji wielostopniowej, one straciły. One straciły gospodarczo. Prawdzie Bolesławiec to jest jedno z najmniejszych bezrobot w Polsce, ze względu chociażby na piękną ceramikę, która tam jest wytwarzana. No ale już te inne miejscowości są w znacznie gorszej sytuacji. I jeżeli prezydent zaproponuje jakieś rozwiązania korzystne dla tych miejscowości, to na pewno potrafi pozyskać wyborczynię.
Lub kandydat na prezydenta.
Natomiast trzeba sobie uczciwie powiedzieć tak, że w polskim systemie konstytucyjnym rola prezydenta to nie jest taka rola prezydenta jak w Stanach Zjednoczonych czy we Francji, no bo on raczej pełni rolę takiego super, hiper ważnego, ale notariusza, który decyduje o pewnych rzeczach, ale tylko w bardzo wąskim zakresie.
Czy po odejściu partii Razem z klubu parlamentarnego Lewicy umowa koalicyjna jest w tej chwili aktualna? Ona zakładała, że w połowie kadencji marszałkiem Sejmu zostanie Włodzimierz Czarzasty, zastąpi Szymona Hołownię.
Umowa koalicyjna w imieniu Lewicy podpisywał Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń jako szefowie największej partii.
Ale Szabel stronie... już jest mniej w tej chwili w klubie.
No jest 21 osób, to są posłanki i posłowie, jest 3 senatorki i 6 senatorów, a więc w Senacie stanowimy rzeczywiście większą siłę niż Sejm.
Czyli w połowie kadencji Włodzimierz Czarzasty za rok zostanie marszałkiem Sejmu?
Tak przewidywała umowa koalicyjna i generalnie jestem za tym, żeby umów dotrzymywać.
A koalicjanci przebąkują już coś o tym, żeby zmienić ten zapis?
No, różne są wypowiedzi, natomiast pacta sedowanta sunt, to znaczy umów należy dotrzymywać.
Panie senatorze, naszym gościem jest senator Waldemar Witkowski, lider Unii Pracy. Pytanie jeszcze o to, o czym pisała Gazeta Wyborcza na początku listopada. Pan jest też szefem spółdzielni mieszkaniowej w Poznaniu. Tam chodziło o likwidację chodnika. Nie wszystkim się to spodobało, ale były też cytaty o panu. Ma pan dużo sprzeciw u siebie na osiedlu, u siebie w spółdzielni?
Znaczy, akurat tak, więc wyjaśnię. Zamieniliśmy nieużywany, stary chodnik, nieremontowany od lat, który w wyniku błędów swego czasu miasta Poznania został przypisany do spółdzielni. Zamieniliśmy na tereny zielone, więc po pierwsze. W 2016 roku występowaliśmy do miasta, żeby miasto...
Panie senatorze, mamy 2 minuty do końca programu. Dobrze. Mieszkańcy mieli chodnik, nie mają chodnika,
ale
mówią,
nie
że to przez pana.
Ale to jest wina miasta Poznania, że ten chodnik powinien odpowiadać, a niekoniecznie spółdzielni, bo spółdzielnia wbudowała równoległy chodnik dla mieszkańców niepełnosprawnych, a emocje tam są związane nie do końca z mieszkańcami, być może tej nieruchomości, a innych nieruchomości. My tam uważamy, że powinien być tam teren zielony i strefa zamieszkania wzdłuż całej doliny i takie wystąpienie do władz miasta Poznania jest. Piłka leży po stronie władz miasta Poznania.
To jeszcze cytat z artykułu z Gazety Wyborczej. Po złości to on nam może i gaz, i wodę odciąć. Tak się wypowiada jakiś mieszkaniec.
Gazeta Wyborcza nigdy nie była dla mnie źródłem informacji, więc nie wiem, co tam napisano.
Nie czytał pan tego
ale
artykułu?
Przepraszam, panie lektorze. No, ja bzdur nie będę komentował.
A nie czytał pan tego artykułu?
Nie mam zwyczaju czytać Wyborczy.
Jeśli chodzi o te konflikty... Piłka po stronie miasta, tak? Rozumiem. Czyli jest szansa, że ten chodnik będzie, czy strefa zamieszkania?
Bo... Nie, no chodnika już nie będzie, ponieważ są tereny zielone, a strefa zamieszkania może być, co pozwala na to, żeby bezpiecznie poruszać się pieszojezdnią i parkować samochody tylko w miejscach wyznaczonych, a nie tam, gdzie popadnie.
Pan nie ma sobie w tej sprawie nic do zarzucenia?
W tej nieruchomości mieszka 7-3 członków Rady Nadzorczej i oni dbają dobrze o interesy tej nieruchomości. A oczywiście głosy mieszkańców zawsze jakieś tam są, ale nie, rozsądek zwyciężył, myślę, i dlatego tam będą ładne tereny zielone i strefa zamieszkania, jeżeli tak miasto postanowi.
Waldemar Witkowski, senator, ale także prezes spółdzielni mieszkaniowej w Poznaniu, lider Unii Pracy, a być może także kandydat na prezydenta Polski.
Bo senatorem jestem tak zwanym społecznym.
Czyli pieniądze pan nie pobiera, tak?
No, a jeszcze raz przypomnę, tak mówi się w kuluarach, Senat 3,5 razy mniej kosztuje niż IPN. To też może świadczyć o instytucjach, które państwo niepotrzebnie utrzymuje.
Waldemar Witkowski był dziś naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.